Moi kochani, bardzo serdecznie witam Was w kolejnym dniu tych naszych rekolekcyjnych zamyślań. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za tę obecność i za tworzenie wspólnoty modlitwy. W dopiero co przeczytanej Ewangelii, gdybyśmy mieli wyciągnąć to jedno najważniejsze zdanie, to można by powiedzieć, że Chrystus przychodzi do tych, którzy się źle mają. Odwracając tą Ewangelię, można by powiedzieć, że ci wszyscy, którzy źle się mają, powinni przychodzić do Jezusa. Dlatego też przychodzimy do Niego z naszymi troskami, kłopotami i problemami. Proponuję, by takim szczególnym odniesieniem dla tych dzisiejszych rozważań były słowa Jana Pawła II, które podczas pierwszej pielgrzymki wypowiedział do mieszkańców Śląska. Wiemy, że jako kardynał nigdy nie opuszczał pielgrzymki piekarskiej. Chciał także przybyć tu na Śląsk, ale mu nie pozwolili, dlatego Śląsk musiał przyjechać do Częstochowy. Wysłuchajmy tamtych słów.
Nie samym chlebem żyje człowiek.
Homilia w czasie mszy świętej dla pielgrzymów z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.
Praca jest też podstawowym wymiarem ludzkiego bytowania na ziemi. Dla człowieka posiada ona nie tylko znaczenie techniczne, ale także znaczenie etyczne. O tyle tylko można powiedzieć, że człowiek przez pracę czyni sobie ziemię poddaną, o ile człowiek sam przez swoje postępowanie okazuje się panem, a nie niewolnikiem ziemi, a także panem, a nie niewolnikiem pracy. Praca ma dopomagać człowiekowi do tego, aby stawał się lepszym, duchowo dojrzalszym, bardziej odpowiedzialnym, aby mógł spełnić swoje ludzkie powołanie na tej ziemi, zarówno sam, jako niepowtarzalna osoba, jak też we wspólnocie z drugimi, a nade wszystko w tej podstawowej ludzkiej wspólnocie, jaką jest rodzina. Łącząc się z sobą, mężczyzna i kobieta, w tej właśnie wspólnocie, której charakter określił sam Stwórca od początku, dają życie nowym ludziom. Praca ma umożliwić to, aby ta właśnie ludzka wspólnota znalazła środki potrzebne do powstania, do istnienia i do utrzymania. Racja bytu rodziny jest jednym z podstawowych wyznaczników ekonomii i polityki pracy. Wówczas zachowują one swoją właściwość etyczną, jeśli liczą się z potrzebami rodziny, z prawami rodziny. Poprzez pracę dorosły mężczyzna powinien zdobyć środki potrzebne do utrzymania swojej rodziny. Macierzyństwo zaś w polityce i ekonomii pracy winno być traktowane jako wielki cel i wielkie zadanie samo dla siebie. Łączy się bowiem z nim inna wielka praca, której nikt matki rodzącej, karmiącej, wychowującej nie zastąpi. Nic też nie zastąpi serca matki w domu. Serca, które zawsze tam jest, zawsze tam czeka. Prawdziwe poszanowanie pracy niesie z sobą należną cześć dla macierzyństwa, a nigdy inaczej. Od tego też zależy zdrowie moralne całego społeczeństwa. Wszakże ten człowiek, który z woli Stwórcy został od początku wezwany, aby przez pracę czynić sobie ziemię poddaną, jest równocześnie od początku stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga i nie może inaczej odnaleźć siebie, potwierdzić tego, kim jest, jak tylko szukając Boga w modlitwie, szukając Boga, spotykając się z Nim przez modlitwę, człowiek zarazem musi odnajdywać siebie, skoro sam jest podobieństwem Boga. Nie może siebie odnaleźć inaczej, jak tylko w tym swoim pierwowzorze. Nie może też przez pracę inaczej potwierdzić swego panowania nad ziemią, jak tylko modląc się równocześnie. Modląc się i świętując Dzień Pański. Bracia i siostry, ludzie wielkiej, ciężkiej, gigantycznej pracy ze Śląska, z Zagłębia, a także z całej Polski. Nie dajcie się uwieść pokusie, że człowiek może odnaleźć siebie, wyrazić siebie, odrzucając Boga. Nie dajcie się też uwieść pokusie, że człowiek może w pełni odnaleźć siebie, pozostając przy samej tylko pracy w złudnej nadziei, że same jej wytwory bez reszty nasycą wszystkie potrzeby ludzkiego serca. A mówi to do was człowiek, któremu ogromnie leży na sercu ta olbrzymia, gigantyczna polska praca, jej owoce, jej skuteczność, jej reputacja w całym świecie. Mówi wam to człowiek, któremu najgłębiej leży na sercu, ażeby Polska stawała się bogata i potężna przez swoją pracę. Pamiętamy jednak słowa: nie samym chlebem żyje człowiek. Słowa te wypowiedział ten, który zna ludzkie serce i dał dosyć dowodów troski o materialne potrzeby człowieka. Modlitwa Pańska, tak bardzo przecież zwięzła, zawiera w samym środku prośbę o chleb, a mimo to nie samym chlebem żyje człowiek. Pozostańcie wierni tym słowom.
Słuchając tych słów papieża, no cóż, trzeba powiedzieć, czy to się komu będzie podobało, czy nie, że rodzina to jeden mężczyzna i jedna kobieta, a nie żadne inne dziwolągi. I tak sobie myślałem, co łączy te tematy, rodzina i praca. I tu przyszła mi taka myśl, że tym szczególnym łącznikiem tych treści jest postać świętego Józefa. Czasami nieco stojąca z tyłu. Dlatego proponuję, byśmy to nasze dzisiejsze rozważanie złączyli właśnie z opiekunem Najświętszej Rodziny. Moi drodzy, czasami mówi się, że święty Józef to niemy święty. Czy rzeczywiście tak jest? To określenie wynika z tego faktu, że żaden z ewangelistów nie zapisał ani jednego zdania powiedzianego przez świętego Józefa. Ale czy to naprawdę znaczy, że on nie ma nam nic do powiedzenia? Myślę, że nic bardziej mylnego, gdyż całe pokolenia chrześcijan budowały swoją duchowość, wykuwały model życia tego codziennego, kontemplując przykład świętego Józefa. Chcielibyśmy zatem i my pochylić się nad tą szczególną postacią. Moi drodzy, w 1893 roku ukazała się nakładem wydawnictwa Karola Miarki, tu niedaleko w Mikołowie, książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańsko-katolickiej, czyli wykład lekcji i Ewangelii na wszystkie niedziele i święta. I tam na uroczystość świętego Józefa znalazłem słowa, które chciałbym wam dziś przeczytać. A zapisano tak. Święty Józef był rzemieślnikiem i pracował w pocie czoła, jak to Bóg nakazuje, żeby uczciwie na chleb zarobić. Józef łączył w sobie w najwyższym stopniu wszystkie cnoty, które winny zdobyć robotnika. Pracował on z wielką pilnością, od świtu aż do późnego wieczora na utrzymanie Przenajświętszej Rodziny. Nie porzucał on pracy, nie dawał się od niej odstraszyć, choć słońce paliło go, choć pot spływał mu z czoła, choć znużone członki jego wzdychały za odpoczynkiem, chociaż chlebodawcy, u których pracował, stawiali mu niesłuszne żądania, nieprzyjaźnie się z nim obchodzili. Chociaż widział, że bogacze we wszystko obfitują, w gnuśności żywot pędzą i choć nim jako biednym robotnikiem pogardzano, pracował on, ponieważ nakazywał mu to obowiązek, ponieważ taka była wola Boża, ponieważ Jezus i Maryja bardzo potrzebowali jego pracy do utrzymania życia. Jedno spojrzenie na Chrystusa osładzało mu wszelkie utropienia, dodawało mu odwagi i siły. Nie czuł przy swej pracy wcale niechęci, niezadowolenia, nie wywodził próżnych skarg, nie szemrał przeciw postanowieniu Bożemu. Nie chciał bowiem zostać bogatym i wygodne prowadzić życie. Dlatego to nie zazdrościł bogatym i dostojnym. Całkiem zadowolony, iż Bóg przeznaczył go do pracy, nie pragnął innego stanu. W zgodzie z wolą Boga wykonywał przy swej robocie najwznioślejsze cnoty pokory, łagodności, cierpliwości, posłuszeństwa, zaparcia się siebie i umartwienia. Moi kochani, takimi słowami 130 lat temu na tej naszej śląskiej ziemi opisano życiową sytuację świętego Józefa. I my dobrze czujemy, że one wynikają nie tyle z samej Ewangelii, ale z jakiegoś przemyślenia sytuacji, rodziny, może niekoniecznie tej najświętszej. I można powiedzieć, że lata mijają i wypisz, wymaluj tak jak dziś. Czy rzeczywiście aż tak bardzo się zmieniło? A zatem jeśli nie zmieniło, to nadal aktualny dla nas jest ten przykład i wzór świętego Józefa. Postawmy zatem pytanie, w czym tkwiła ta jego wewnętrzna siła, ta moc? W pierwszym rzędzie była to chyba właśnie zgoda na przyjęcie tego Bożego planu, Bożej woli, a więc uznanie, że nad moim życiem i nad życiem mojej rodziny czuwa Boża opatrzność. Ta delikatna ojcowska troska, że nawet wtedy, kiedy na niebie gromadzą się chmury, ciemne chmury, to jest ktoś, kto nie pozwoli, by do końca poszło źle. To cnota chrześcijańskiej ufności, nadziei, że Pan Bóg z każdego zła i trudnej sytuacji potrafi wyprowadzić dobro, tylko potrzeba mojego zaufania, mojej współpracy, że ja nie wszystko muszę już dzisiaj wiedzieć. I w tym miejscu przypomina mi się takie opowiadanie, które Arabowie na Bliskim Wschodzie opowiadają sobie. Otóż pewnemu człowiekowi uciekł jego jeden, jedyny koń. Przyleciał sąsiad i krzyczy, co za nieszczęście. A ten spokojnie mówi, ja nie wiem, czy to jest nieszczęście. Może właśnie jest to szczęście? Następnego dnia ten dziki koń przyprowadził ze stepu, z pustyni ze sobą drugiego konia. Przyleci sąsiad i krzyczy, jakie wielkie szczęście. A ten mówi, ja nie wiem, czy to jest szczęście, może to jest właśnie nieszczęście. Następnego dnia najstarszy syn sąsiada, gospodarza, chciał tego dzikiego konia ujeździć. Spadł, połamał ręce. Przylatuje sąsiad i krzyczy, co za nieszczęście. A ten mówi, ja nie wiem, czy to jest nieszczęście, może właśnie jest to szczęście. Za kilka dni wybuchła wojna, wszyscy musieli iść na wojnę, ten został w domu, bo miał ręce złamane. Przylatuje sąsiad i wiecie, jak było dalej. I można właściwie ciągnąć to w nieskończoność. Ale jaki z tego morał? Jedni powiedzą, że to siła wewnętrznego spokoju, opanowania, a my powiedzmy wprost, powiedzmy z mocą, raz jeszcze, to bezgraniczna ufność Bożej opatrzności. To wiara w to, że Bóg tak świat umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I tę prawdę musimy dziś odczytać na nowo. Gdybyśmy spytali świętego Józefa, co chce nam powiedzieć, z pewnością powiedziałby do każdego z nas, Krystyno, Tadeuszu, Wojciechu, Katarzyno, tak Bóg umiłował ciebie, że Syna swego jednorodzonego dał, aby cię zbawić, aby dać ci życie wieczne, bo troszczy się o ciebie, człowieku. Problem w tym, że my już tyle razy te słowa słyszeliśmy, że one nie robią na nas większego wrażenia. Ja powiem więcej, co może niektórych oburzy. Myśmy tymi słowami zdążyli się już znudzić. To znaczy, zanim one wybrzmią do końca, to już ich nie słuchamy. Tyle tylko, czy rzeczywiście jest to nasza absolutna wina? Myślę, że nie. Bo powiedzcie sami, jak przyjąć to orędzie o Bożej opatrzności, o Bożej miłości, kiedy nasza codzienność jest naznaczona trudem i łzami? Kiedy w dni wpisuje się przemoc, wojny, niesprawiedliwość, lęk przed chorobą, cierpieniem, kiedy ciągłe oszustwa, gdzie nie popatrzysz, to afery, niepewność ludzka i wiele, wiele ludzkiego cierpienia. No powiedzcie, jak wierzyć w tę Bożą opatrzność, gdy każdego dnia jest tyle pytań bez odpowiedzi, choćby te, no dlaczego Pan Bóg pozwala, żeby codziennie ginęli niewinni? Dlaczego przez tyle lat muszę się męczyć z człowiekiem, który mi ślubował miłość, wierność i uczciwość małżeńską? A dzisiaj co mi z tego zostało? Nazwisko? Dlaczego doświadczam bólu, samotności, cierpienia, kiedy mój dom był zawsze taki pełny? Dlaczego ciągle jedni bogacą się kosztem drugich? Dlaczego? Dlaczego, Panie Boże? I można by te pytania mnożyć. I tak sobie myślę, moi kochani, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, mógłby do tej listy dopisać swoje większe czy mniejsze pytanie, dlaczego, Panie Boże? A to wszystko zawiera się w jednym zbiorowym pytaniu, czy Ty w ogóle jeszcze o nas pamiętasz? A może pomyślałeś, jak jesteście tacy mocni, tacy nowocześni, tacy mądrzy, to sobie radźcie sami. Bo tak to już chyba jest, że człowiek doświadczając rzeczywistości zła, często zrzuca odpowiedzialność za jego istnienie na Pana Boga. Wypaczając przez to jego obraz i pozbawiając się przy tym najpewniejszego oparcia. Gdyby Pan Bóg istniał, to by nie było wojny. Gdyby Pan Bóg istniał, to by nie było obozów koncentracyjnych. A to Pan Bóg jest temu winien. Gdyby Pan Bóg i tak dalej. I takim przykładem budowania wizerunku Pana Boga na sposób ludzki jest ten przypadek tego papieskiego zamachowcy, Alego Aczy, który dowiedziawszy się, że Ojciec Święty swoje ocalenie zawdzięcza opiece Matki Bożej często fatimskiej, no to się przeraził, no bo on myślał, że Matka Boża będzie się nad nim teraz mścić. I ponoć Ojciec Święty w tej prywatnej rozmowie musiał mu tłumaczyć, że Matka Boża nad nikim się nie mści. Tym bardziej Pan Bóg nad nikim się nie mści i nie jest winien niczyjego zła. I w takiego Boga wierzył właśnie święty Józef. Do takiej wiary wszystkich nas zaprasza. Takiej wiary chce nas nauczyć. W nauczaniu Kościoła mówi się, że Bóg, będąc wspólnotą miłości trzech osób, Ojca, Syna i Ducha, nie potrafi i nie chce tej miłości zatrzymywać tylko dla siebie. Dlatego potrzebuje człowieka. Bóg potrzebuje człowieka, by nieustannie dzielić się z nim miłością. I każdego z nas zna po imieniu. I każdemu powtarza te słowa, które znają ludzie od setek lat. Choćby cię wszyscy opuścili, choćby matka o tobie zapomniała, ja cię nie opuszczę. I dzieląc się swoim życiem, stwarza nas na obraz i wpisuje w serce każdego człowieka pragnienie kochania i bycia kochanym. I może właśnie tutaj znajduje się to podstawowe źródło naszych problemów i naszych zwątpień. Bo człowiek boleśnie zraniony brakiem miłości w swoim życiu, często już w nią nie wierzy. Tylko beznamiętnie wzrusza ramionami, odwraca się i odchodzi. A przecież wiemy, że życie nie znosi pustki. I dlatego w niejednym lęku, w niejednym sercu, które wyzbyło się miłości, zamiast niej wkradł się lęk i zwątpienie. Moi kochani, chyba 25 lat temu Ksawery Kaliski, którego znacie, podarował mi kopię obrazu Rembrandta Sen świętego Józefa. Na tym obrazie Matka Boża tuli dzieciątko utulone we śnie. Za nią z tyłu święty Józef pochyla się oparty o długi kij, a całkiem z tyłu za nim anioł. Coś mu tam szepcze do ucha. My doskonale wiemy, co anioł mówił Józefowi. Anioł mówi: nie bój się, Józefie, nie lękaj się. A więc Józef też się bał. Tak bardzo się bał i miał takie wielkie chwile zwątpienia, że Pan Bóg, aby go umocnić w jego codzienności, musiał mu posłać swojego anioła. I wiecie, ten obraz wisi u mnie w domu i ja chyba co dnia na niego patrzę. I tak się zastanawiam, czego dzisiaj bałby się święty Józef w swoim śnie. Może śniłyby mu się brudne, dawno nieremontowane ściany domu. Może śniłaby mu się zabrudzona przez sąsiadów klatka schodowa? Może bałby się, że jak otworzy oczy, to pierwsza rzecz, którą zobaczy, to będą lekarstwa na nocnym stoliku zwiastujące czekającą go operację? Może bałby się, że rano przyjdzie Maryja i powie Józefie, to dzisiaj trzeba zapłacić za gaz, za prąd i za przedszkole dla Jezusa. A może by nie chciał, żeby jego dziecko bawiło się na ulicach i placach, gdzie tyle chamstwa i zapijaczonych typów? A może miałby jeszcze całkiem inne lęki, o których mógłby opowiedzieć jedynie Panu Bogu? Jak bardzo potrzeba nam, Boże, Twoich aniołów. Posyłaj ich do każdego zlęknionego Józefa. Posyłaj ich do każdej strapionej Maryi. Niech poczują na ramieniu delikatny dotyk pokoju i usłyszą słowa pociechy, że nie ma już żadnych Herodów, którzy czyhają na życie dziecięcia. Niech spełnią się słowa papieża Pawła VI wypowiedziane w Nazarecie, w domu Józefa, Maryi i Jezusa. Niech Nazaret uczy nas, czym jest rodzina, czym jest wspólnota miłości, jej surowe i proste piękno, jej święty i nierozerwalny charakter. Dlatego z ufnością wołajmy: Święty Józefie, opiekunie najświętszej rodziny, opiekunie wszystkich rodzin naszych, oręduj za nami u Boga. Amen.